Witajcie na pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że kolejnych 7 sesji przyniesie Wam pożytek, podsunie pomysły i narzędzia do pełnej wyzwań pracy, jaką jest wychowanie ludzkiej istoty. Sam fakt, że tu przyszliście, oznacza, że Wam na tym zależy. A to już połowa sukcesu. Druga połowa to nauczenie się, jak zamienić tę troskę w metody, które pomogą stworzyć lepszą relację pomiędzy Wami a Waszym dzieckiem lub dziećmi. Dzisiaj omówimy metody porozumiewania się, które pomagają dzieciom radzić sobie z uczuciami. Gdyby ktokolwiek powiedział mi, że któregoś dnia dołączę do grupy rodziców, aby nauczyć się, jak rozmawiać z własnym dzieckiem, poczułabym się obrażona. Po co w ogóle miałabym się zastanawiać, w jaki sposób do nich mówić? Co złego w spontaniczności? W kierowaniu się zdrowym rozsądkiem? Nic. Poza tym, że zauważyłam, iż wszystkie rozmowy z dziećmi kończyły się kłótnią i nic nie mogłam na to poradzić. Zobaczmy, jak wyglądał zwyczajny dzień w moim domu. Rozmowa z najmłodszym dzieckiem.
Mamusiu, jestem zmęczona.
Nie możesz być zmęczona, dopiero co się obudziłaś.
Ale ja jestem zmęczona.
Nie jesteś zmęczona, tylko senna. No, ubieramy się.
Nie, jestem zmęczona.
Rozmowa ze średnim dzieckiem.
Mamo, tutaj jest gorąco.
Jest zimno, nie zdejmuj swetra.
Ale mnie jest gorąco.
Powiedziałam, nie zdejmuj swetra.
Ale ja nie chcę.
Z najstarszym dzieckiem.
Nudny był ten program.
Wcale nie, był bardzo ciekawy.
Był głupi.
Był bardzo pouczający.
Gówniany.
Nie wyrażaj się w ten sposób.
Dopiero gdy zaczęłam brać udział w zajęciach dla rodziców prowadzonych przez doktora Ginota, odkryłam, dlaczego najbardziej niewinna rozmowa może zakończyć się sprzeczką. Dlatego, że ustawicznie zaprzeczałam uczuciom, które dzieci wyrażały. To było tak, jakbym powtarzała im do znudzenia. Nie czujecie tego, co czujecie, nie wiecie tego, co wiecie, nie macie na myśli tego, co powiedziałyście. Kiedy uświadomiłam sobie, co robię, postanowiłam to zmienić. Przekonałam się, że gdy stawiałam się w sytuacji dzieci, to wcale nie było trudno zaakceptować ich uczucia, ponieważ rzeczywiście zaczynałam widzieć wszystko z ich punktu widzenia. To było coś więcej niż tylko wypowiadanie właściwych słów. Kiedy mówiłam, o, jesteś jeszcze zmęczony, chociaż dopiero co się obudziłeś. Mnie jest zimno, ale tobie może być gorąco. Albo, widzę, że nie spodobał ci się ten program. To rzeczywiście tak myślałam. Dowiedziałam się też czegoś jeszcze o sobie samej. Odkryłam, że teoretycznie akceptuję prawie wszystkie uczucia dzieci, ale niech tylko któreś z nich powie coś, co mnie przestraszy lub rozgniewa, a znowu wracam do starych metod. Kiedy moja córka powiedziała, nienawidzę babci, a mówiła to o mojej matce, nie wahałam się ani chwili. To, co mówisz, jest straszne, nie chcę już nigdy więcej słyszeć takich słów. Przekonałam się, że moja reakcja nie jest wyjątkowa. Na stronie 3 podręcznika zatytułowanej Odpowiedzi, które zaprzeczają uczuciom, znajdziecie przykłady wypowiadanych przez dzieci zdań, które wywołują często odruchowy sprzeciw rodziców. Przy każdej wypowiedzi zanotujcie, co mogą powiedzieć rodzice, zaprzeczając uczuciom dziecka.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać pierwszą myśl, jaka wam się nasunie. Czy wasze odpowiedzi były podobne do następujących?
Wcale tak nie jest. Wiem, że w głębi serca ją kochasz.
Co ty opowiadasz? Miałeś wspaniałe przyjęcie. Lody, tort, urodzinowy, baloniki. W takim razie to twoje ostatnie przyjęcie urodzinowe.
Na pewno. Wcale cię ten aparat tak bardzo nie uciska. Wydaliśmy na niego tyle pieniędzy, że będziesz go nosił, czy ci się podoba, czy nie.
Nie masz powodu tak się wściekać na nauczyciela. To twoja wina. Trzeba było przyjść punktualnie.
To dziwne, że ten sposób mówienia większości z nas przychodzi bardzo łatwo. Jednak co czują dzieci, kiedy to słyszą? Aby przekonać się, jak to jest, kiedy lekceważy się czyjeś odczucia, przeprowadzimy ćwiczenie z podziałem na role. Wyobraź sobie, proszę, następującą sytuację. Jesteś w biurze. Szef prosi cię o wykonanie dodatkowej pracy. Chce, żeby była gotowa pod koniec dnia. Masz zamiar od razu się do niej zabrać, ale z powodu łańcucha nagłych zdarzeń zupełnie o tym zapominasz. Sprawy są tak niecierpiące zwłoki, że z ledwością starcza ci czasu na lunch. Kiedy ty i kilku współpracowników szykujecie się do domu, przychodzi twój szef i prosi cię o to, co miałeś wykonać. Szybko próbujesz wytłumaczyć mu, ile dzisiaj było pracy. Przerywa ci. Krzyczy głośno z wściekłością.
Nie interesują mnie pańskie wymówki. Co pan sobie myśli, że płacę za siedzenie?
Kiedy otwierasz usta, żeby coś powiedzieć, mówi:
koniec dyskusji.
I kieruje się do windy. Twoi współpracownicy udają, że niczego nie słyszeli. Zabierasz rzeczy i wychodzisz z biura. W drodze do domu spotykasz przyjaciela. Jesteś tak zdenerwowany, że opowiadasz mu, co cię przed chwilą spotkało. Twój przyjaciel zareaguje na 8 różnych sposobów. Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 5, zatytułowanej Twoja natychmiastowa reakcja na. We wskazanym polu zapiszcie, jaka jest wasza reakcja na każdą z wypowiedzi przyjaciela. Po każdej wypowiedzi przyjaciela
niech przewodnik zatrzyma odtwarzacz,
abyście mieli czas na wykonanie notatki. Kiedy wszyscy zapiszecie własne reakcje na pierwszą wypowiedź, przeczytajcie je grupie, zanim przejdziecie do następnego punktu. Nie ma złych czy dobrych reakcji. Ważne jest to, co czujesz. Oto pierwsza wypowiedź przyjaciela.
Nie ma się co tak przejmować, to głupota. Pewnie jesteś zmęczony i wyolbrzymiasz całą sprawę. Na pewno nie jest aż tak źle, jak ci się wydaje. No, uśmiechnij się. Tak ładnie wyglądasz, kiedy się uśmiechasz.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem zaprzeczanie uczuciom.
No cóż, takie jest życie. Sprawy nie zawsze układają się tak, jak chcemy. Musisz nauczyć się brać życie takim, jakim jest. Nic na świecie nie jest doskonałe.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem odpowiedź filozoficzna.
Wiesz, co myślę? Jutro rano idź prosto do biura swojego szefa i powiedz: przyznaję, to był błąd. Potem usiądź i skończ rozpoczętą pracę. Nie przejmuj się zaistniałą sytuacją. Jeśli zależy ci na utrzymaniu tej posady, zrób wszystko, aby podobna sprawa nigdy więcej się nie zdarzyła.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem rada.
Co to były za sprawy niecierpiące zwłoki, które przeszkodziły ci wykonać specjalne polecenie szefa? Czy nie było oczywiste, że będzie zły, jeśli nie wykonasz tego natychmiast? Czy zdarzyło ci się kiedyś coś podobnego? Dlaczego nie przyszło ci do głowy, by pójść za nim i jeszcze raz mu wszystko wyjaśnić?
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem pytania.
Rozumiem reakcję twojego szefa. Żyje prawdopodobnie w ogromnym napięciu. Masz szczęście, że częściej nie traci cierpliwości.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem obrona drugiej osoby.
Biedactwo. To okropne. Jest mi tak przykro, że chce mi się płakać.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem litość.
Czy nie wydawało ci się nigdy, że prawdziwym powodem twojego zdenerwowania jest to, iż szef przypomina ci twojego ojca? Gdy byłeś dzieckiem, prawdopodobnie ogarniał cię lęk, by nie zdenerwować ojca. I kiedy szef cię zbeształ, wróciły znowu twoje dziecięce zahamowania. Czy mam rację?
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem amatorska psychoanaliza.
Istotnie, to było przykre doświadczenie. Być narażonym na taki atak w obecności innych ludzi, szczególnie po takim ciężkim dniu, to musiało być trudne do zniesienia.
Proszę zatrzymać odtwarzacz
i zapisać swoje odczucia pod nagłówkiem odpowiedź empatyczna. Znacie już swoje reakcje na typowe wypowiedzi. Teraz chciałabym powiedzieć, jak sama reaguję w niektórych sytuacjach. Kiedy jestem zdenerwowana albo czuję się pokrzywdzona, ostatnią rzeczą, jaką chcę usłyszeć, jest rada, odpowiedź filozoficzna, psychologiczna czy przedstawienie punktu widzenia drugiej osoby. Takie wypowiedzi jeszcze pogarszają moje samopoczucie. Litość sprawia, że patrzę na siebie jak na osobę godną pożałowania. Pytania spychają mnie do defensywy. Ale najbardziej irytujące jest usłyszeć, że właściwie nie mam powodu, aby czuć to, co czuję. Moja najczęstsza reakcja na takie odpowiedzi wyraża się słowami: nie ma sprawy. Nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Kiedy jednak ktoś mnie rzeczywiście wysłucha, kiedy potwierdzi mój wewnętrzny ból i da mi możliwość porozmawiania o tym, co mnie trapi, Wtedy zdenerwowanie ustępuje. Czuje się mniej przygnębiona, mniej zakłopotana, za to zdolna do poradzenia sobie z moimi odczuciami i kłopotami. Chciałabym teraz porozmawiać o tym, jak możemy pomóc naszym dzieciom, aby potrafiły radzić sobie z własnymi uczuciami i problemami, kiedy są przygnębione. Na stronach od 7 do 10 znajdziecie szereg propozycji. Spójrzmy na stronę 7, zatytułowaną Reakcja na zmartwienia dziecka. Na pierwszym zestawie rysunków mały chłopiec próbuje powiedzieć o czymś ojcu, który udaje, że słucha.
Eryk mnie uderzył. Słyszysz, tato?
Słyszę, mów.
Więc mu oddałem, a on mnie znowu uderzył. Czy słyszysz mnie?
Słyszę każde słowo.
Wcale nie.
No mogę jednocześnie słuchać i oglądać mecz.
Nieważne.
Na drugim zestawie rysunków chłopiec znajduje pocieszenie, zwierzając się ze swoich problemów ojcu, który słucha uważnie.
Eryk mnie uderzył. Tatusiu, słyszysz?
Aha.
Więc ja mu oddałem. Wtedy on mnie znowu uderzył jeszcze mocniej. On jest podły.
Aha.
Wiesz co? Od dzisiaj będę się bawił z Danym. On nie bije ludzi.
Na stronie 8 widzimy kolejny przykład, jak radzić sobie z dziecięcym zmartwieniem. Posłuchajmy, jak matka reaguje przy pomocy pytań i rady.
Ktoś ukradł mój nowy ołówek.
Jesteś pewna, że go nie zgubiłaś?
Nie, był na biurku, kiedy szłam do łazienki.
A czego się spodziewasz, jeżeli wszędzie rozrzucasz swoje rzeczy? Ten ołówek zginął już wcześniej, to nie pierwszy raz. Zawsze ci powtarzam, trzymaj swoje rzeczy na biurku, ale ty nigdy nie słuchasz.
Och, zostaw mnie w spokoju.
Nie bądź zuchwała.
A teraz posłuchajmy, jak można potwierdzić uczucia dziecka słowami. Och, rozumiem.
Ktoś ukradł mój nowy ołówek.
Och.
Zostawiłam go na biurku, kiedy szłam do łazienki.
Mhm.
To już trzeci raz ktoś mi go ukradł. Już wiem. Teraz, kiedy będę wychodzić, schowam ołówek do szuflady.
Rozumiem.
Czy zauważyliście, że kiedy matka powstrzymała się od oskarżeń i udzielania rad, zachęciło to córkę do szukania własnych rozwiązań? Powiecie pewnie, że zdarzają się sytuacje, kiedy nasze pomruki i pojedyncze słowa nie wystarczają. Przypuśćmy, że dziecko jest bardzo przygnębione. Rysunki na stronie 9 pokazują, jak zazwyczaj reagujemy na poważne zmartwienie dziecka.
Mój żółw umarł. Jeszcze dzisiaj rano był żywy.
Nie przejmuj się tak, kochanie. Nie płacz, to tylko żółw.
Aha!
Przestań, kupię ci nowego żółwia.
Nie chcę innego.
Ach, zachowujesz się niemożliwie.
A teraz posłuchajmy ojca, który próbuje określić, co dziecko czuje, nazwać jego uczucia.
Mój żółw umarł, jeszcze dzisiaj rano był żywy.
Och, to straszne.
Był moim przyjacielem.
Strata przyjaciela zawsze boli.
Nauczyłam go robić sztuczki.
Ładnie się razem bawiliście.
Codziennie go karmiłam.
Bardzo dbałaś o tego żółwia.
Tak.
Rodzice zwykle nie rozmawiają w ten sposób, ponieważ boją się, że określając uczucia dziecka, mogą jeszcze pogorszyć sprawę. Prawda jest wręcz przeciwna. Dziecko, słysząc, czego doświadczyło, czuje się pocieszone. Ktoś potrafił zrozumieć jego wewnętrzne przeżycia. Jest jeszcze inny sposób pokazania dziecku, że je rozumiemy. Znajdziecie go na stronie 10. Kiedy dziecko jest nieszczęśliwe, bo pragnie czegoś, czego nie może dostać, rodzice bardzo często stosują logiczne wyjaśnienia. Zobaczmy, jak dziecko zwykle reaguje na taki sposób postępowania.
Ja chcę chrupki!
Nie mamy, kochanie.
Ja chcę, ja chcę!
Powiedziałam, że nie mamy. Mam wspaniałe frytki.
Nie!
No, teraz zachowujesz się okropnie.
Czasami nasze rozsądne wyjaśnienia jeszcze pogarszają sytuację. Co możemy zrobić? Możemy zamienić pragnienia dziecka w fantazję. Dzięki temu czuję, że jesteśmy po jego stronie.
Ja chcę chrupki!
Żałuję, że nie mam w domu twoich ulubionych chrupek.
Ale ja chcę!
Słyszę, jak bardzo chcesz.
Ale ja chcę je teraz!
Chciałabym mieć magiczną moc, aby wyczarować dla ciebie całe pudła.
No, to może teraz zjem trochę frytek.
O!
Czasami zwykłe zrozumienie, jak bardzo dziecko czegoś pragnie, sprawia, że przykrość jest łatwiejsza do zniesienia. Możecie teraz zamknąć podręczniki. Mamy więc cztery możliwości udzielenia pierwszej pomocy strapionemu dziecku. Wysłuchać z uwagą, potwierdzić uczucia jednym słowem, nazwać uczucia, wyrazić pragnienia dziecka poprzez fantazję. Jednak o wiele ważniejsze od słów jest nasze nastawienie do dziecka. Jeżeli w naszej postawie nie będzie współczucia, wówczas cokolwiek powiemy, dziecko odczuje to jako nieszczerość lub próbę manipulacji. Dzieje się tak, kiedy nasze słowa nie tchną prawdziwym uczuciem i nie trafiają prosto do serca dziecka. A teraz oddaję głos przewodnikowi. Czy zauważyliście, że o wiele łatwiej jest stosować stare schematy typu nie może być aż tak źle, albo ach, idź na to przyjęcie, na pewno będziesz się dobrze bawić. Przekonania dziecka, iż rozumiemy jego uczucia, wymaga więcej czasu i zastanowienia. Dla większości z nas nie jest czymś naturalnym wypowiadanie zdań typu.
Ojej, ale jesteś rozłoszczony.
Och, pewnie cię to rozczarowało.
Widzę, że się wahasz, czy pójść na to przyjęcie.
Wygląda na to, że naprawdę masz dość odrabiania zadań domowych.
A, to cię musiało zmartwić.
To naprawdę przygnębiające, kiedy najlepsza przyjaciółka się wyprowadza.
Jednak to właśnie takie zdania przynoszą dziecku prawdziwe pocieszenie i wyzwalają w nim siłę do przezwyciężania problemów. Nawiasem mówiąc, nie obawiajcie się używać wielkich słów. To dobry sposób nauczenia dzieci wyrazów określających uczucia. Niektórzy z was myślą pewnie, no dobrze, potrafiłem odpowiedzieć dziecku w sposób, który wyraża zrozumienie. Ale jak kontynuować tę rozmowę? Czy można później udzielać rad? Wstrzymajcie się z udzielaniem rad. Wiem z własnego doświadczenia, że pokusa jest wielka. Moja córka mawiała, jestem zmęczona, a ja odpowiadałam, to połóż się. Mówiła, jestem głodna, a ja na to, to zjedz coś. Mówiła, nie jestem głodna, a ja na to, to nie jedz. Zamiast dawać od razu dobre rady, kontynuuj akceptowanie i określanie uczuć dziecka. Przykłady wyjaśnią lepiej, co mam na myśli. Pewien ojciec w naszej grupie opowiadał, że jego mały syn przyszedł wzburzony do domu i oświadczył dokładnie to, co zawiera pierwsze zdanie naszego ćwiczenia. Mam ochotę dać Michaelowi w nos. Ojciec powiedział, że normalnie przebieg rozmowy byłby następujący.
Mam ochotę dać Michaelowi w nos.
Dlaczego? Co się stało?
Rzucił mój zeszyt na ziemię.
A czy zrobiłeś mu coś przedtem?
Nie.
Jesteś pewien?
Przysięgam, nawet go nie tknąłem.
Michael jest twoim przyjacielem. Przyjmij moją radę. Zapomnij o całej sprawie. Nie jesteś święty, wiesz o tym. Czasami sam zaczynasz, a winisz kogoś innego, tak jak to bywa z twoim bratem.
Nieprawda. To on się zaczynał. Nie warto z tobą rozmawiać.
Ponieważ ojciec brał właśnie udział w pierwszych zajęciach, rozmowa przebiegała następująco.
Mam ochotę dać Michaelowi w nos.
Ale cię rozzłościł.
Chciałem go walnąć w tę tłustą twarz.
To jesteś aż tak wściekły na niego?
Wiesz, co ten osioł zrobił? Wyrwał mi zeszyt na przystanku autobusowym i rzucił go na ziemię. Zupełnie bez powodu. Założę się, że myślał, że to ja rozbiłem mu tego głupiego, glinianego ptaka w pracowni plastycznej.
Tak myślisz?
Tak. Kiedy płakał, cały czas patrzył na mnie.
O.
Ale ja tego nie zrobiłem.
Ty wiesz, że tego nie zrobiłeś.
No nie zrobiłem tego celowo. Nic za to nie mogę, że ta głupia Debbie popchnęła mnie na tablicę.
Debbie cię popchnęła?
Tak, i różne rzeczy spadły, ale zbił się tylko ten głupi ptak. Nie chciałem go zniszczyć, był ładny.
Rzeczywiście, nie chciałeś go zbić.
Nie, ale on mi nie wierzy.
Sądzisz, że nie uwierzyłby ci, gdybyś powiedział mu prawdę?
Nie wiem. W każdym razie powiem mu. Obojętnie, czy mi uwierzy, czy nie. Ale myślę, że powinien mnie przeprosić za to, że rzucił mój zeszyt na ziemię.
Niech przewodnik zatrzyma odtwarzacz, abyście mogli porozmawiać o tym, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema scenkami. Ciekawi nas, jak przyjęliście to ćwiczenie. Czy ci, którzy grali dzieci, poczuli się winni, gdy ich uczucia zostały zlekceważone? A może niezrozumiani? A może odczuwaliście gniew? Czy na początku nie lubiliście cyrku, a pod koniec także własnych rodziców? Czy ci, którzy grali rodziców, stwierdzili, że coraz bardziej irytuje ich nierozsądne dziecko? Tak się zwykle dzieje, kiedy zaprzeczamy uczuciom. Rodzice i dzieci coraz bardziej się na siebie złoszczą. Rodzice, czy poczuliście się bardziej pomocni, troskliwi, kiedy zaakceptowaliście uczucia dzieci? Dzieci, czy poczułyście, że rodzice was rozumieją i szanują, kiedy wasze uczucia zostały zaakceptowane? Czy cyrk nie wydawał się już taki zły, kiedy ktoś dowiedział się, co czujecie? A może nawet pomyślałyście, że w przyszłym roku spróbujecie jeszcze raz? Kiedy potwierdzamy uczucia dziecka, wyświadczamy mu ogromną przysługę. Pozwalamy mu określić, kim jest. A kiedy upewni się co do swoich refleksji i uczuć, zyskuje większą pewność siebie i odwagę, by pomóc samemu sobie. Na tym kończymy pierwszą sesję z naszego cyklu zajęć. Wasz przewodnik przedstawi wam zadanie domowe na przyszły tydzień, abyście byli w stanie wcielać te zasady w życie w domowych laboratoriach.